Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam w tą niedzielę palmową całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Tydzień temu przeżywaliśmy zakończenie naszych 20 rekolekcji transmitowanych przez Radio Maryja. Rekolekcji, które odbyły się w Lipsku koło Zamościa, gdzie podejmował nas ksiądz kanonik Jan Dudek, który również głosił nauki rekolekcyjne. Ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, zarówno księdzu biskupowi doktorowi Wacławie Depo, jak wszystkim księżom, duszpasterzom, którzy zaangażowali się w to nasze rekolekcyjne wzrastanie, którzy chcieli, aby te rekolekcje były również niepowtarzalne, by pomogły zrozumieć nasze powołanie. Ten rok, rok powołania, bardzo mocno nas zagłębia w to, czego doświadczymy już jutro. Doświadczymy przeżywania drugiej rocznicy odejścia do domu Pana, Ojca Świętego Jana Pawła II. I pamiętamy te jego słowa skierowane do nas, rolników w Tarnowie. Przyjrzyjcie się, bracia, powołaniu waszemu. W Tarnowie, które było jak gdyby takim miejscem, gdzie Karolina Kuska została dana nam jako nasz przykład do wzrastania, do zastanowienia się, w jakim kierunku polskie rolnictwo, szczególnie polskie rolnictwo, powinno iść. Przepiękne krajobrazy, przepiękna również modlitwa i wspaniałe zakorzenienie Ojca Świętego w tym, co od samego początku jest znane rolnikom. A więc rolnictwo w Ewangelii. Pamiętam, kiedy jeszcze w latach wcześniejszych zakładaliśmy duszpasterstwo rolników, piękne homilie na temat rolnictwa w Ewangelii, na temat tego Bożego rolnictwa, o którym dzisiaj chcemy mówić, głosił ksiądz obecny, biskup Andrzej Śliwiński, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Wielu rolników dzięki tym naukom zrozumiało, co to jest etos rolnika, jak powinna wyglądać służba i co to jest powołanie do tego, by być rolnikiem. I dlatego wszystkie homilie Ojca Świętego głoszone w Polsce w czasie każdej jego pielgrzymki były skierowane do rolników w każdej pielgrzymce. Ojciec Święty znalazł miejsce i czas, by mówić o związku z ziemią, by mówić o powołaniu, by wstawiać się za trudnymi sprawami, które doświadczali rolnicy, by upominać się o ich prawa, by pomagać im w realizowaniu ich obowiązków. I myślę, że jutro będziemy mieli taką okazję spotkania się wszyscy w swoich parafiach na nabożeństwie o beatyfikację i kanonizację naszego drugiego Ojca Świętego. A Niedziela Palmowa, proszę Państwa, to niedziela głęboko oparta w liturgii, ale również oparta w polskiej tradycji. Bardzo dużo by było można mówić na temat baś, na temat palem, na temat tego wszystkiego, co jest związane z tradycją rozpoczynającą się wielkim w Niedzielę Palmową i którą, przez którą idziemy w Wielkim Tygodniu. Chcąc dzisiaj mówić o Bożym Rolnictwie, ja chcę się zagłębiać we wszystkie sprawy związane z przeżyciami Wielkiego Tygodnia, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten obyczaj i tradycja wynika z głębokich przeżyć rolników. Wynika z tego, że to, co zostali wprowadzeni podczas liturgii, potem było przysiągnięte ich codziennością. I z tej codzienności zrodziła ta się wspaniała tradycja, szczególnie Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty. I myślę, że warto jest o tym mówić, pamiętać, ale przede wszystkim uczestniczyć. Uczestniczyć zarówno w tych przeżyciach Wielkiego Tygodnia, jak również potem w tych wszystkich sprawach wynikających z tradycji, z pójścia na pole, z błogosławieństwa pola, z odwiedzin w oborze czy w chlewni. Jest wiele, wiele różnych tradycji związanych z Wielkim Tygodniem. Zachęcam Was do tego, by po prostu wzrastać w to i przekazywać następne pokolenia, bo z tego również wynika nasza wiara. A dzisiaj, tak jak powiedziałem, proszę Państwa, chcemy przede wszystkim mówić o Bożym Rolnictwie, ale chcemy również objąć tych wszystkich, którzy w tym tygodniu szczególnie przygotowywali się do różnego rodzaju spraw związanych z tą radością przygotowania palm wielkanocnych. Pamiętam, kiedy robiliśmy program jeszcze dla telewizji Trwam, kiedy robiłem program Wieś to też Polska, to spotkaliśmy w Rabce osoby, które właśnie takie wysokie palmy robią. Pozdrawiam ich wszystkich serdecznie, nie tylko ich, tych, którzy i na Kurpiach, i na Podhalu, i również i na Pomorzu w różny sposób przygotowują te palmy, zarówno te nasze małe, te wileńskie, jak również i te liczące od 9 do kilkunastu metrów. I dla nich wszystkich, i dla tych, którzy będą przeżywali jeszcze rekolekcje i będą przygotowywali się do przeżyć Wielkiego Tygodnia, dedykujemy tą pieśń.
Tak wyschłeś, Panie, na przydrożnym krzyżu, że słońce z bólu zwiesiło ramiona, że księżyc sen swój rozdmuchał z rozpaczy, że gwiazdy w martwych stopiły się o oczach. Tak wyschłeś, Panie, że wiatry bokami Twych ran przenoszą pełne bólu dźwięki. Tak wyschłeś, Panie, że wiatry bokami Twych ran przenoszą pełne bólu dźwięki. Tak wyschłeś, Panie, że Cię karmi ziemia ziarnami rosy swej najgłębszej studni, że jutrznia ranna olej barw swych wciera, że gąbka mroku kurz z ciała wymiata. Tak wyschłeś, Panie, że wiatry bokami twych ran przenoszą pełne bólu dźwięki.
Tą piękną pieśnią zakorzenieni w to wszystko, co nas dotyczy, co dotyczy naszego wzrastania i dojrzewania. Myślę, że powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób to przynieść do naszego życia, a szczególnie do naszej służby. Można by wiele mówić na temat służby rolników. Jest taki piękny czas, czas Wielkiego Tygodnia, kiedy właśnie to gospodarowanie, ta służba, to traktowanie ziemi czy zwierząt nabiera specjalnego jakiegoś takiego znaczenia. Kiedy zastanawiamy się, w jaki sposób to wszystko zostało stworzone, by nam służyło i pomagało nam wzrastać zarówno duchowo, jak i biologicznie, i żeby nam nie szkodziło, a służyło. Witam wśród nas rolników ekologicznych, bo o takim Bożym rolnictwie, rolnictwie ekologicznym dzisiaj chcemy mówić. Witam panią Danutę Pilarską. Szczęść Boże, pani Danusiu.
Szczęść Boże.
Oraz witam pana Antoniego Tymoszyńskiego. Szczęść Boże, panu.
Boże.
Proszę państwa, jesteśmy dzisiaj wśród rolników, którzy przygotowują się tak jak my do przeżyć Wielkiego Tygodnia. I tak chcielibyśmy porozmawiać na temat tego etosu rolnika, na temat tego, co jest najbardziej wartościowe w życiu rolnika. Panie Antoni, zacznę od pana, bo panią Danutę już troszeczkę znamy. Pan skąd przyjechał i jakie pan ma gospodarstwo? Co pan w ogóle robi? Bo słyszałem, że pan jest rolnikiem ekologicznym, ale tak może troszeczkę więcej słuchaczom byśmy powiedzieli o sobie.
Zamieszkuję w Sosnówku, gmina Resko. Jest to województwo zachodniopomorskie. Posiadam 50 hektarów ziemi, 38 sztuk bydła, 3 konie i pozostały drób, w tym nie tylko kury, ale gęsi, perliczki i tak dalej. Podstawą właściwie dla mojego rozwoju gospodarstwa to jest wizja bycia chrześcijaninem. Chcę, żeby patronem mojego gospodarstwa był święty Franciszek z Asyżu. I te słowa, ta miłość nie jest kochana, co wtedy powiedział w XIII wieku święty Franciszek z Asyżu, jest takim dla mnie przykładem. To, co słyszę w Radiu Maryja, w tej prasie chrześcijańskiej, to, co te pasterzy Kościoła chcę wprowadzić w życie. Wykorzystuję te dary Boga, ziemię, świat zwierzęcy, szczególnie mam na myśli bydło na obornik, żeby tworzyć tą zdrową żywność dla bliźnich i siebie. Sądzę, że poprzez przykład, jak obsługuję te zwierzęta, jak moje dzieci, a jestem ojcem 7 dzieci, córka skończyła jedną akademię rolniczą, drugie sądzę, że pozostałe też skończą wyższe uczelnie. Ten przykład od zwierząt, oni widzą sens i działania tego rozwoju, tych gospodarstw, tych rodzinnych gospodarstw ekologicznych.
Panie Antoni, to gospodarstwo rodzinne, ekologiczne, jak pan mówi, gdzie obsługuje je cała rodzina, bo tak z tego zrozumiałem, 50 hektarów to jest sporo, dużo pracy wymaga. W jaki sposób to, niech pan powie, pan sprzedaje swoje produkty, bo to jest problem dzisiaj dla rolników ekologicznych. Czy mają już możliwość sprzedaży tych produktów i czy mają możliwość rozwoju swojego gospodarstwa? Wykształcić 7 dzieci, to jest problem.
Ja sądzę, że tą nadzieją, szczególnie teraz od wiosny, jest to, że coraz więcej osób chce korzystać z tej żywności, która jest, można powiedzieć, tak jest i kontrolowana i jakościowo jest całkiem, można powiedzieć, dużo lepszym jakości pozostałych do produktów. Także tutaj można powiedzieć w ten sposób, że gospodarstwo żeby tak można w skrócie powiedzieć, tworzy te warunki, że są to oparte na tej, można powiedzieć, tej ekonomii Bożej, że wytworzone produkty tworzą dochód rozłożony w czasie, szczególnie jeżeli chodzi o rozwój bydła, sprzedaż dla gospodarstw pozostałych ekologicznych, sprzedaż tych warzyw. Mam jeszcze 3 konie, także tutaj można tworzyć takie warunki do pogłębiania i praktyki, wiedzy. Część osób pisze pracę na stopnie, tytuły naukowe. Ja sądzę, że ten rok, co się zbliża, to nawet nie ma porównania do lat poprzednich, dlatego że jest możliwość przez związek, że jest możliwość rozwinięcia tego przetwórstwa w tym właśnie gospodarstwie.
Pan powiedział, panie Antoni, Boża ekonomia, co do takiego, bo wszyscy twierdzą, że ekonomia to jest zysk, to jest dochód, to jest rozwój. A pan mówił o jakiejś ekonomii Bożej. No to co, jest inna ekonomia?
Ja sądzę, że Boża ekonomia to jest oparcie takie, no można powiedzieć, tą pracę przed kapitałem, że nawet jeżeli jest duże bezrobocie, że jednak człowiek pracuje, zabezpiecza sobie byt materialny, żywnościowy i gotówkowy i uczy się obsługiwać te zwierzęta. Ja sądzę, że nawet bardzo dużo chętnych jest do pracy, nie tylko, że w formie pieniądza może otrzymać zapłatę, ale w formie na przykład, że otrzyma jakieś zwierzę. Nawet sąsiedzi, mam propozycję, że jednak przekaże część ziemi, żeby uprawiali u siebie, żeby byli, jak to się mówi, nie niewolnikami, a pracowali dla tworzenia tego dochodu, można powiedzieć, taki, który służy im na życie, przekazanie tego życia. To jest temat dość szeroki, dlatego że u nas na przykład zatrudnienie ludzi, gdzie opuszczają rodzinne te strony, wjeżdżają do pracy w inne rejony, szczególnie za granicą, ale ja sądzę, że tworzenie tej żywności w własnym terenie, tej żywności, która jest kontrolowana, żywności, która nie tworzy tych wiele chorób i przyczyn wielu chorób, ja sądzę, że wielki wpływ ma właśnie to, co się słyszy w Radiu Maria na temat szkodliwości tej pracy, która jest niegodna człowieka. Ja sądzę, że to jest temat bardzo szeroki i żyje się taką wizją perspektywie rozwoju, że to nie jest ten sposób, że hodowla bydła, ja mam całkiem inną hodowlę, bo hoduję bydło tylko trawa i to jest w ten
sposób. Właśnie, a jaka rasa, panie Antoni, bo tak, bo teraz się mówi, że wracamy do starych, rodzimych ras. Jakie pan ma bydło mleczne?
Ja mam bydło rasy nizinno-czarno-białej. I
mówi się, że jest za niska wydajność, dlatego to bydło nie ma racji bytu.
Ja sądzę, że szczególnie można usłyszeć w rolnictwie, który zajmuje się hodowlą bydła, że jednak podstawa rozwoju bydła będzie jednak te rasy mleczno-mięsne, że jednak mleko to jest podstawowy, można powiedzieć, produkt niezastąpiony w żywieniu. Ale ja sądzę, że jednak podstawą rozwoju hodowli bydła jest tworzenie obornika. Obornik, kompost to jest muł, jeżeli popatrzymy, oprzemy o krzyż Chrystusowy. Czyli ja sądzę, że na żyzność ziemi, jeżeli gospodarstwo ekologiczne nie posiada zwierząt, no to sądzę, że tylko przyszłościowo ma szansę rozwoju, ale sądzę, że rozwój hodowli bydła i pozostałych zwierząt jest właśnie podstawą tej Bożej ekonomii. Tej można powiedzieć, te słowa Chrystusa, to przełożenie na ten, można powiedzieć, tej teorii w praktyce. Ja sądzę, że tworzy wychowanie prawidłowe tej młodzieży. Jest przykładem tej może zgody z tej wspólnoty. Ja sądzę, że bez, jak nasze przeszłe pokolenia, że potrafili współpracować, hodować i zająć się tą hodowlą zgodną z dekalogiem, to są ludzie, którzy nazywa się chrześcijanami. Być chrześcijaninem niestety to trzeba przekazywać tą prawdę, wiarę, no, żyć tą miłością, tą wiarą i tą nadzieją, która jest matką jednak chrześcijan. Ja sądzę, że gospodarstwo chrześcijańskie, no to niestety jest to gospodarstwo rodzinne. Jaka rodzina, taki naród. Także to jest bardzo, sądzę, ważne, że szczególnie jeżeli jest się gospodarstwem, jest to przyjemność, która jest widać nawet z zewnątrz, tym bardziej dla mnie najważniejsza jest etyka. Najważniejszym tym sprawdzianem mego życia to jest konfesjonał. Ta współpraca z kapłanami w różnych organizacjach, to tworzy tą wspólnotę. Ja sądzę, że to ma przyszłość nawet zaczynać od prostego gospodarstwa. To jest przykład, jak można nawracać ludzi z tej złej drogi na tą drogę życia, o którą prosi nas sługa Boży obecny i papież obecny. Także tutaj ja sądzę, że można bardzo tak duże...
Piękne słowa, no. Proszę Państwa, padły. Tak można mówić, że to się rolnika zwykłymi, prostymi słowami, tak można pokazywać, w jaki sposób to gospodarstwo ekologiczne jest dalszym elementem tworzenia życia, tworzenia wszystkiego, co człowiekowi jest potrzebne, by mógł wzrastać i mógł pracować nad tak zwanym dojściem do domu ojca. Myślę, że to jest bardzo ważne i dlatego to, co powiedział przed chwilą tutaj pan Antoni, jest takie autentyczne i takie prawdziwe. I z tego się należy cieszyć, że coraz więcej mamy szans rozmawiania z takimi ludźmi. Mamy szansę również pokazywania takich ludzi. Myślę, że jeszcze nie raz Telewizja Trwam będzie u rolników i nie raz będzie mówiła o ich sposobie życia, uprawiania ziemi, hodowli zwierząt, wzrastania i wychowywania przyszłych pokoleń. Pani Danusiu, Pani od dłuższego czasu pracuje nad tym, by te wszystkie sprawy, które rolnicy ekologiczni, rolnicy, jak ja to mówię, prowadzący gospodarstwa sposobem naturalnym, by ci rolnicy mieli możliwość zaistnienia w tej zagmatwanej i zniszczonej rzeczywistości. Myślę o rzeczywistość produkcyjną. Postanowiliście założyć związek zawodowy rolników ekologicznych, nie wiem, nazywacie go Związek Zawodowy Rodzin Rolniczych, Rolników Ekologicznych. Dlaczego taki związek i co się stało w zeszłą niedzielę?
To znaczy, nazwa tego związku to jest taka: Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych z Rodzinnych Gospodarstw Ekologicznych. I to nie w niedzielę, ale w sobotę 24, tak jakoś Pan Bóg nam dał, że nie myśleliśmy o tym, ale tak się stało, że to też był dzień poczęcia człowieka i to jest też dla nas piękne, że te związki się założyły. W poniedziałek nastąpi rejestracja.
Czym ten związek ma się zajmować? Bo słyszałem, że już jeden Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych jest zarejestrowany. Teraz chcecie rejestrować drugi. Dlaczego i jakie chcecie, no co chcecie robić?
Jest różnica. W tamtym związek, który powstał w listopadzie, to jest związek w nazwie Polski Związek Rolników Ekologicznych i niewiele określa, co oni mają robić. Nasz związek też jest ekologiczny. Nie będziemy przeciwko sobie działać. Na pewno nie będziemy walczyć przeciwko sobie, ale my zajmiemy się, to znaczy już można powiedzieć od jutra, obroną i ochroną rodzinnych gospodarstw ekologicznych jako miejsce pracy, godnego życia i wychowania młodego pokolenia, bo pierwszą i najważniejszą rzeczą jest nie szkodzić nikomu, ani ludziom, ani przyrodzie, a potem dopiero, aby mógł zapewnić taką ilość pokarmu, by ten pokarm służył wszystkim. Tym akurat, co potrzebują tego pokarmu. I to jest jedne z głównych założeń. Chociaż program jest bardzo bogaty, opracowany wspólnie. I zobaczymy.
Pani Danuta, mówi Pani o tym, że program jest bogaty, że jest szeroki, że będzie dotykał wielu zagadnień, zarówno gospodarstw ekologicznych, jak i ich rodzin. Ja, jak tak już mogę się zapytać, to co rozumiecie przez rodzinne gospodarstwo rolne, bo to jest dzisiaj niby zapisane w Konstytucji, natomiast nie ma pojęcia takiego stricto gospodarstwa rodzinnego. Jedni mówią, że to jest gospodarstwo, co ma 300 hektarów, drugie, które jest ekonomicznie wystarczalne. Trzeci mówią, że to powinno być jeszcze większe. Co to jest to gospodarstwo rodzinne, a jeszcze ekologiczne?
To prawda, że rodzina to jest szerokie pojęcie i każdy o tej rodzinie mógłby inaczej powiedzieć. Ja to tak powiem prosto, jak ja tu myślę, jako rolnik ekologiczny. Dla mnie to gospodarstwo rodzinne, ekologiczne w moim rozumieniu jest to, że rodzina, to każdy wie, składa się z ojca, matki, dzieci, a gospodarstwo, to każdy wie, że musi być ziemia, powinny być zwierzęta różnego rodzaju i to razem to jest wspólna rodzina w danym gospodarstwie, a z rodzinnych gospodarstw to rozumie tak, że ci wszyscy rolnicy z gospodarstw ekologicznych, którzy się razem po prostu zrzeszą w związkach, to też jest wspólna rodzina. Nie wiem, czy jest jeszcze ileś tam wykładni innych, ale tak bym to wiedziała.
Pani Danuto, Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych, tych rodzin rolników ekologicznych, powstał po co?
Po to powstał, by bronić interesów, bo jakby nie było, rodzina i gospodarstwo to jeszcze jest jakiś tam interes. Nie zależy nam na tym, żeby było tego dużo, ale zależy nam na tym, żeby te produkty z tych gospodarstw mieli etykietę, jak dawniej babcia robiła chleb, ciasto i inne rzeczy, i żeby one się odróżniały bez wielkich tam badań czy instytutów, ale żeby każdy wiedział, że jeżeli rolnik ekologiczny swoje produkty ze swojego gospodarstwa sprzeda, żeby one były różne, różniły się od tych z wielkich kombinatów, z wielkich przetwórców.
Proszę Panią, sprawą moim zdaniem też taką bardzo ważną jest posiadanie własnego przedstawicielstwa do rozmów. Na dzień dzisiejszy w zasadzie, z tego co słyszałem wcześniej od różnych rolników ekologicznych, to nikt z Wami nie chce rozmawiać. Pomijają Was w różnych uzgodnieniach. Posiadając związek zawodowy, jesteście z prawa włączeni do tego, by móc dawać swoje opinie do poszczególnych ustaw, by móc mówić o takim rolnictwie, a nie innym rolnictwie, by no może właśnie wypromować również swoje przedstawicielstwo polityczne.
Między innymi też po to ten związek powstał, żeby akurat przedstawiciel tych związków uczestniczył w tych programach. Ja akurat zostałam prezesem tych związków i tak sobie myślę, że te gospodarstwa małe do 50 hektarów będę walczyć o to, żeby nie płaciły wcale podatku, bo dlaczego mają być karani za to, że akurat ochrona środowiska nie stosują nawozów, nie stosują oprysków. To jest też jeden z tych czynników, o które warto walczyć.
Ja myślę, że tak, że ochrona środowiska, że ten etos rolnika, szczególnie w gospodarstwach ekologicznych, w waszych związkach, on będzie widoczny. I dobrze by tak było, żeby jednak było was dużo w tym związku zawodowym tych rolników ekologicznych, bo im większa siła, tym łatwiej również myśleć teraz o własnym przetwórstwie, no bo przetwórstwo ekologiczne jest potrzebne, pani Danuto.
Tak, mi się wydaje, że tak dobrze rozgłoszone te związki zaowocowały i będąc niedawno na Walnym Ekolandu też spotkałam się z rolnikami ekologicznymi. Zainteresowanie jest bardzo duże. To, kto przyjechał na założycielskie, to już się stało, a w tej chwili dzwonią do mnie i chcą do tych związków należeć, także podejrzewam, że będziemy jedną wspólną, dużą rodziną rolników ekologicznych.
Proszę Państwa, jeszcze wrócimy do tematu. Zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej. Kierunek do Torunia jest 056. Naszymi gośćmi są dzisiaj pani Danuta Pilarska i pan Antoni Tymoszyński. Rozmawiamy o Bożym Rolnictwie, o tym rolnictwie, w którym tak pięknie pisze pan Przybylak w swojej ekoarce Wiosna 2007 pokazuje rolników, pokazuje ludzi, którzy od wielu lat, od 15-20, prowadzą gospodarstwo ekologiczne. Ich związek z ziemią, ich związek z wiarą jest wykładnią tego, co robią. I myślę, że to jest bardzo ważne, bardzo istotne i że ciekawi przede wszystkim w tym ostatnim wydaniu i terasy niziemno-czarno-białe i różnego rodzaju warzywa, ale przede wszystkim relacja z pielgrzymki. Pani Danuto, pielgrzymka, trzecia pielgrzymka rolników ekologicznych Jasna Góra, 25.11.2006 rok. Ona ciągle, jej owoce pozostają u Was.
Tak, jest to zawsze na Dzień Medalika w Częstochowie, co roku w listopadzie. Już odbyła się trzecia pielgrzymka. Jestem jeden, główny inicjator tej pielgrzymki to jest Przybylak, a jestem...
Jest wielu rolników z tym i również jest, wiem, również z Częstochowy pani, zapomniałem tej nazwiska, przypomnę sobie. Tak. Mamy telefon, prosimy bardzo, mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Krakowa.
Witamy pana Grzegorza.
O, Bóg zapłać i ja też witam szanownych gości i pana redaktora. Ja tylko krótko chciałem powiedzieć, że ja oglądałem w telewizji program dla rolników i pokazywali gospodarstwa ekologiczne w Niemczech i tam i właśnie pokazali, jak wielkie jest dofinansowanie. Więc ja mam gorącą i gorącą prośbę do tej pani, żeby dokładnie się zorientowali, jak w Unii tej starej, ile oni dostają i jeżeli my jesteśmy w tej Unii, stanowczo żądali, żeby były takie dofinansowania. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Zapłać, my się dobijamy w ogóle o dofinansowanie takie samo rolników wszystkich, jak w Unii Europejskiej, ale wiemy, że do 2013 roku może do jakichś tam spraw dojdziemy, ale jak wygląda ta sprawa? Jeżeli chodzi o rolników ekologicznych. Pani to znaczy, jest pani zorientowana?
No, to znaczy, ja nie wiem, ale na razie, jak ja nie jestem nauczona w wielkim bogactwie, to to dofinansowania, co jest, to nie jest to może wystarczające, ale jest na pewno lepsze, jak tylko konwencja. A właśnie też po to te związki powstały, żebyśmy walczyli o to, żeby rolnik ekologiczny dostał większe dopłaty, pomijając inne dopłaty.
Właśnie, jak wyglądają te sprawy dopłat, skoro już w tej chwili został ten temat poruszony, bo wiem, że przez na okres przechodzenia na gospodarstwo ekologiczne przez okres 2 lat rolnicy otrzymują jakieś wyrównanie.
To znaczy w pierwszych 2 etapach, zanim dostanie się certyfikat, rolnicy dostają większe dopłaty na zagospodarzenie i na przejście, bo przejście też kosztuje. Ta ziemia jednak potrzebuje całkiem innych zmian. A jeżeli chodzi o dane hektary, no to to się tak w granicach od 600 do 1800 zł za hektar są dopłaty. Od zbóż 600 do 1800 do krzewów. Warzywa w granicach 900. To jest tak ciężko określić dokładnie ile, bo są zmiany, że będą większe i już od następnego roku kto będzie miał certyfikat, to dostanie jeszcze więcej. W granicach średnio 1200 zł za hektar.
Czyli to są takie w tej chwili przymiarkowe historie, czy to już jest pewne?
To już jest pewne, chociaż ze względu na to, że drobne gospodarstwa niskotowarowe zostały uznane i wrócił program o akredytację do Unii, ale będzie opóźnione może o 2-3 miesiące, ale w założeniach to już można powiedzieć, że to jest pewne.
Panie Antoni, pan głównie to hodowla bydła, mleko. Jak tutaj wygląda ta ekonomia nieboża, a ta finansowa?
Nie wypada mówić w Radiu Maryja, bo to jest radiem nadziei i tej prawdy, ale sądzę, hodowli bydła najbardziej na tym są skrzywdzeni. Ja sądzę, że w ramach tej organizacji związkowej będę się starał, szczególnie tutaj z panią przewodniczącą, aby jednak prowadzić dotacje dla bydła, jak tu pięknie podpowiedział jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus na temat wprowadzania po wojnie, w tych trudnych czasach w Niemczech przez Adenauera, czyli co dobre bierzmy z krajów zachodnich, prowadzajmy w nasze życie. Ja sądzę, że wprowadzenie tych dotacji, żeby mieć na bieżące potrzeby, na rozwój tej hodowli, nie tylko chodzi o bydło, ale o pszczelarstwo, daję przykład na bydło, chociaż skromna złotówka, już nie mówię więcej, przecież stać nam państwo z budżetu na te pieniądze. Ja sądzę, to by zmieniło całkowicie rynek pracy i rozwój tej hodowli, którym bez tej, takich działań to bardzo trudno będzie utrzymać to gospodarstwo. Ja żyję w całkiem innej strefie klimatycznej, można powiedzieć. Nie ma takiej suszy jak w innych województwach. Ale jeżeli jest na czasie, w odpowiednich terminach, na czas te dotacje, ja jestem w stanie nawet 100 czy 200 ton siana przeznaczyć dla innych gospodarzy z innych rejonów, które są w bardzo trudnej sytuacji. Nawet mają problemy z przetrzymaniem kilku sztuk bydła, już nie mówiąc inaczej.
To pan ma tyle łąk, panie?
Proszę,
pan ma tyle łąk?
U nas jest całkiem inaczej, dlatego że u nas idzie się dogadać nawet z dzierżawcami łąk. U nas gospodarstwa trudno nazwać jako gospodarstwo. Jeżeli posiada samo łąki, kilkaset hektarów, to nawet warto tylko kosić, żeby mieć siano. Dla mnie siano to jest zioła, dar, podstawa dla rozwoju hodowli bydła. Perspektywicznie, bo w związku z tym, że jestem doskonale zorientowany hodowli prawidłowej bydła, że bez siana, bez zabezpieczenia nie ma mowy nawet o rozwoju hodowli, nie tylko bydła, ale koni i tak dalej. Ja sądzę, że tutaj nie tylko Caritas, ale sądzę i wiele organizacji i na szczeblu krajowym powinny iść w tym kierunku, żeby jednak tworzyć te możliwości tworzenia tych dóbr, jakie są do wykorzystania i do dzielenia się. I to jest taka służba, to jest taka ewangelizacja, to jest taka ekonomia chrześcijańska, Boża, czyli pomagamy jeden drugiemu, żeby przetrwać, bo żyjemy w czasach suszy nie glebowej, a suszy hydrologicznej. Także tutaj mam nadzieję, że tutaj szczególnie mam do Pana takie podziękowanie, że tak się pięknie prowadzi te programy i dużo bardzo osób korzysta szczególnie z takich programów jak
Panie Antoni, ja myślę, że tak, że podziękowania to sobie zostawimy, lepiej niech Pan Bóg nam podziękuje. Natomiast chciałbym, żeby ewentualnie Pan powiedział, jak można rozwijać u Was gospodarstwo ekologiczne. Czy Pan widzi potrzebę takową i co chciałby Pan tam zdziałać na swoim terenie?
Ja sądzę, że i jest najlepsza można możliwość, bo bardzo dużo jest, można powiedzieć, takich gospodarstw pustych, nie ma. Żeby gospodarstwo ekologiczne, żeby rozwijać, jednak trzeba posiadać wiedzę. Wiedzę. Podstawą jednak jest teologia, wprowadzenie Ewangelii w życie. Tutaj kurs nie rozwiązuje tego problemu, bo w ciągu jednego dnia to się
człowiek... Ale też trzeba wiedzieć, jak orać ziemi, tak jak podawać pasze, jakie zwierzęta, jakie powinny mieć warunki i tak dalej. Czy można je trzymać w zamknięciu, czy powinny być uwolnione i tak dalej.
Niestety system hodowli to jest to samo, jak człowiek musi być wolny. To jak wychowanie dzieci, wychowanie zwierząt, te przykłady, no to jest dział nauki, hodowla, także to jest...
Dziękuję, na razie mamy kolejną rozmowę telefoniczną, odbierzmy rozmowę. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Irena z Koszalina, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Witamy Panią Irenę, szczęść Boże Pani Irena.
Szczęść Boże wszystkim, szczególnie rolnikom, którzy słuchają nas i którzy są w radio w obronie rolnictwa ekologicznego, bo rolnictwo ekologiczne równa się zdrowiu Polaków. Ja mam tutaj informację. Agencja Reutera podała 14 marca tego roku, czyli niedawno, że żywione genetycznie modyfikowaną kukurydzą MON 863 szczury przez 90 dni żywione miały objawy zatrucia wątroby i nerek. Badania były prowadzone przez oficjalną rządową jakąś naukową agencję we Francji. Ta wiadomość została podana przez Greenpeace z Francji. I to jest po raz pierwszy, kiedy niezależne badania potwierdziły, że GMO dopuszczone dla ludzi do konsumpcji jest powodem zatrucia. I jest ogromne poruszenie w środowisku, wśród ludzi, którzy się na tym znają, bo również w lutym bodajże w Stanach po raz pierwszy sąd stanowy wydał orzeczenie w jednym ze stanów, że nie dopuszcza trawy genetycznie modyfikowanej na trawniki. I to jest pierwszy przypadek, to są dwa pierwsze przypadki, kiedy oficjalnie instytucje rządowe zwracają uwagę na to, że GMO jest szkodliwe. Jeszcze jedna sprawa i już kończę.
Tak, bo
mówimy o dopłatach, o pieniądzach dla rolników ekologicznych. Pieniądze są dawane, dotacje są dawane do hektara. Jakim prawem z naszych pieniędzy, z naszej biedy my mamy płacić całe społeczeństwo na utrzymywanie zagranicznych, krwiożerczych, tych Schmidtfieldów, Poldanorów i z jakiej racji oni nasze pieniądze dostają?
Ja nie zgadzam się z panią.
O dotacjach unijnych.
Ale o tym rozmawialiśmy 4 lata temu.
Tak, my się na to nie zgadzamy.
Dziękuję pani bardzo za tę informację. Pani Danuto, ma pani 1,5 minuty.
Ja tak szybko i krótko. W tej chwili jest miesiąc walki. My, ekolodzy, wiemy i zdajemy sobie sprawę o GMO, przeciwko GMO. I takie akcje protestacyjne robimy. Jesteśmy też zrzeszeni, jesteśmy wspólnie z tymi, co takie akcje robią. I wszyscy świadomie wiemy o tym, że GMO to jest trucizna.
Panie Antoni, musimy podsumować. Kilka słów może pan pozdrowić kogoś, bardzo proszę.
Ja pozdrawiam swojego księdza proboszcza, żonę, dzieci.
Ksiądz proboszcz się nazywa?
Krzysztof Sebastianow. Pozdrawiam wszystkich z moich znajomych, rolników, którzy trudnią się ekologią w kraju i na świecie.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, tych, co do mnie dzwonią i wszystkich związkowców, którzy się przyłączyli, którzy się chcą przyłączyć i wszystkich rolników ekologicznych w Polsce i życzę wam wszystkiego dobrego na świętach. Szczęść Boże.
Proszę państwa, ja dziękując wszystkim, którzy uczestniczyli w rekolekcjach w Lipsku, pozdrawiam zarówno księdza proboszcza, jak również księdza wikariusza. Również pozdrawiam wszystkich tych, którzy będą włączali się w obchody tegorocznego Dnia Papieskiego, Dnia Modlitwy w intencji Ojca Świętego, jego beatyfikacji, kanonizacji. W mojej parafii jutro będzie uroczyste odsłonięcie i poświęcenie popiersia sługi Bożego Jana Pawła II. Uroczystość ta będzie 2 kwietnia, rozpocznie się apelem o 21 i podczas odsłonięcia łaskami słynącej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem i apelem jasnogórskim. W tym programie modlitewnym weźmie udział chór 730-lecia, a potem o godzinie 21.40 nastąpi odsłonięcie figury ksiądz kanonik Ryszard Kobierowski, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Kowalewie. Bardzo serdecznie zaprasza. Ja zapraszam do Kowalewa, ale zapraszam również wszystkich rolników jutro na modlitewne skupienia w swoich parafiach. Zapraszam również do udziału w przeżywaniu tygodnia, Wielkiego Tygodnia. I do usłyszenia Wielką Niedzielę w czasie naszej audycji rolniczej. Dziękując pani Sylwii Monice. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.